Dzień dobry. Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. No i zapraszam. Ten odcinek K3 będzie o samotności. Ale to będzie program antysamotnościowy. No zresztą tak jak cały K3. No to zaczynamy. Stryk.
Aha.
Zaczynamy?
Tak.
Bardzo mi miło. Profesor Wojciech Kulesza, po raz drugi się spotykamy w K3.
Dziękuję za miłe zaproszenie.
Co dla mnie wielka przyjemność. Wtedy rozmawialiśmy o nierealistycznym optymizmie, a dzisiaj będziemy rozmawiali o Titaniku i o Górze Lodowej. Robimy sobie zdjęcia na Titaniku.
I krzyczymy do kapitana cała naprzód.
Jeszcze i to. Ta Góra Lodowa to jest...
To jest samotność, która nas zatopi. A Titanik to my na nim, całe nasze społeczeństwo. Nie robimy nic, żeby walczyć z samotnością, albo inaczej, robimy wszystko, żeby samotność nas zabiła, a nasze wnuki będą cierpieć potwornie. Samotność.
Niezły wstęp.
Właśnie sobie pomyślałem, że niedobry początek.
To może zacznijmy od podtytułu K3. To jest podcast o dobrym życiu. Dobre życie to jest jakie? Główny warunek, to jak pan mówi i cytuje różnych badaczy, to są więzi, to jest bliskość.
To są ludzie, ale sięgnijmy, tutaj widzę na półce Pismo Święte.
Jest także tak.
Sięgnijmy do Biblii, żebyście się wzajemnie miłowali. Nawet jeżeli ktoś jest niewierzący, no ale jednak duży fragment świata, nie największy, ale duży, ma korzenie chrześcijańskie. Więc bycie bliskie z innymi ludźmi, dobre bycie z innymi ludźmi jest najważniejszym przesłaniem.
Najważniejszym. I psychologia też to mówi, nie tylko Biblia?
Tak, psychologia, a co więcej medycyna. Ja mam od pewnego czasu coraz głębsze wrażenie, że my jako psychologowie gdzieś zajmujemy się nie tym, co trzeba. Medycyna pokazuje wprost, to co nam najbardziej zagraża, to samotność. Praca doktora Vivek Murthy. On jest, byśmy to dopowiedzieli, krajowym konsultantem w Stanach w sprawie chirurgii. On jest lekarzem i on opublikował w 2023 roku raport, gdzie w tytule już krzyczy, coś co najbardziej nam zagraża, to jest samotność. Pokazuje dane, że ludzie, którzy są samotni, o 30% rośnie ryzyko udaru, zawału, o 50% demencji. Medycyna mówi, my nie mamy takich leków, żeby o 30% zmniejszyć ryzyko. Tu jest ważna prewencja. Musimy przestać być samotni i samotne. A jak spojrzymy w raport Vivek Murthy, choroby układu krążenia możemy pokonać tym, że będziemy trochę mniej samotni na przykład i tak dalej. Choroby neurodegeneracyjne, Alzheimer czy Parkinson. To są bardzo humanitarne choroby, bo one nas zabierają z tego świata dość szybko i no...
W nieświadomość.
Tak, zapadamy się w nieświadomość, ale to są tragiczne choroby takie, że właśnie nasi bliscy odchodzą mentalnie niezwykle szybko. No i medycyna nie potrafi odpowiedzieć, dlaczego to istnieje i jak z tym walczyć, ale już są pierwsze tropy. Oprócz niedosypiania na przykład, ale aspekt społeczny, 50% według doktora Viveka Murthy'ego rośnie ryzyko demencji, właśnie zniszczenia naszego jestestwa, nasze ja jest w umyśle.
Z powodu samotności.
Z powodu samotności. I on buduje pewne predykcje, co należy robić. I jego wszystkie rekomendacje praktycznie nie dotykają medycyny. Nie wiem, nowy lek. Tylko wszystkie są skierowane, jak projektować społeczeństwo, które będzie mniej samotne. I wreszcie mówi, że przyczyna jest w mediach społecznościowych. Czyli ten Titanik i krzyczenie do kapitana, to jesteśmy my, korzystający z mediów społecznościowych, mówiących, że to się da kontrolować. To taka jest kontrola, jak osoby dotknięte chorobą alkoholową, która jeszcze zanim uzna, że jest osobą chorą, mówi, że to się da kontrolować. To ja mam wrażenie, że to jesteśmy dokładnie my, dotknięci chorobą mediów społecznościowych, jesteśmy uzależnieni, uzależnione. Media społecznościowe nie są społecznościowe. I to jest ten Titanik, czyli my dajemy całą naprzód i sami się zatopimy, bo dane medyczne już są bezwzględne. Będzie źle, jak nic nie zrobimy.
No i co będzie, jak nie zrobimy? Będziemy żyć dłużej i umrzemy w samotności?
Taki paradoks. Coś, co nas może zabić, to samotność. I to byłoby nawet humanitarne, bo zanim zaczniemy być bardzo, bardzo samotni, to szybciej z tego świata zejdziemy. Ale medycyna ma ogromne sukcesy, między innymi po pandemii COVID.
Nie jesteśmy samotni, bo tam ktoś... Mamy jakiegoś sąsiada, który chyba wie, kiedy nagrywamy podcast i wtedy włącza świder.
No to już Ale nie jesteśmy samotni. Jest... Tak. Już jest grupa społeczna.
Tak. No dobrze, to nie przeszkadzajmy sobie.
Zgubiłem myśl.
Wie pan, że ja też zgubiłem.
O, już wiem, złapałem. Samotność może zabić, ale medycyna tak idzie do przodu. Ja mówię jako laik medycyny. Czytam różne raporty medyczne, więc przepraszam, jeżeli nie powiem najnowszej wiedzy. Badania nad szczepionkami mRNA są tak obiecujące, tak duże finanse na to poszły, że rodzi się ogromna nadzieja na opanowanie onkologii dużej części. No to jeżeli sobie poradzimy z rakiem, kolejna śmiertelność, no to właśnie Parkinson i Alzheimer są pierwsze leki. Na razie postępy są znikome, ale należy oczekiwać, że w przeciągu, nie wiem, 50 lat, nie dość, że będziemy mieć szczepionki na raka, a niektóre już mamy, szczepionka HPV, to szczepionki tak przyspieszą. To będziemy żyć dłużej, no strzelmy, że o 30 lat. Krótko mówiąc, będziemy żyć dłużej, bo medycyna tak pójdzie do przodu. Mhm. Jak spojrzymy, żeśmy o kilkadziesiąt lat wydłużyli cykl życia w przeciągu 100 lat, to dlaczego w przeciągu 100 następnych znowu o kilkadziesiąt mamy nie dołożyć?
No ale co to będzie za życie, tak?
Co to będzie za życie? Czyli moje ciało da radę żyć, ale umysł, dusza, ja, serce będą tęsknić za ludźmi. Jak nic nie zmienimy, to będziemy potwornie cierpieć, czyli moje ciało żyje, ale mój umysł cierpi przepotwornie, a to jest jedna z największych kar, jeżeli nie największa, jaką możemy sobie wyrządzić. Być samotni. I jak myślimy o największej karze, to nie jest kara śmierci.
Nie?
Nie. Największa kara to jest jednak izolacja, no bo jak dokonałem strasznej rzeczy, jak mnie się zabije, versus jeżeli by mnie tak zamurować żywcem, i podawać mi tacką jedzenie. Chęć życia będzie na tyle duża, że ja będę jadł, ale ja nie będę widział innych ludzi przez całe swoje życie. I uważane jest, że bycie samemu, samej, powyżej 15 dni w więzieniu, czyli być skazanym na izolację, to już jest podwójna kara. Czyli jeżeli ja popełniłem przestępstwo, trafiam do więzienia, no to sąd mnie skazał. Ale ktoś w więzieniu może uznać, że ja zrobiłem znowu coś złego, więc skazuje mnie już bez sądu na izolację.
Na izolację, tak.
W części Europy uznaje się pobyt powyżej 15 dni za torturę. 15 dni. Ta norma się przekracza. W Stanach Zjednoczonych dzisiaj, kiedy państwo tego słuchacie, w izolatkach siedzi około 130, być może 150 tysięcy ludzi. Jeżeli przyjmiemy, że Polska jest 10 razy mniejsza, to jest 13 tysięcy czy 15 tysięcy ludzi. Ja nie wiem, ile w Polsce teraz siedzi. Ciężko znaleźć dane. Ale co się dzieje z ludźmi w izolatkach? Okazuje się, że to jest to samo, co mówi dr Vivek Murthy, tylko to są już badania psychiatrów, to jest znowu medycyna. Demencja. Rośnie ogromnie ryzyko samobójstw. I badania psychiatrów pokazują, że ta mała populacja, te 130 tysięcy, to jest w ogóle mały procent jednak wszystkich siedzących w więzieniach. Ale połowa mniej więcej samobójstw jest popełniana przez tę małą część. Czyli jak człowieka zamurujemy, odetniemy go od innych ludzi. To jest absolutna tortura. Przykłady. Człowiek w izolacji w Stanach ma prawo do telefonu raz na 90 dni.
Raz na 90 dni?
Raz na 90 dni.
Tak?
Tak. Czyli my go odcinamy naprawdę od relacji. On na przykład dowie się z listu, który idzie na przykład tydzień, że zmarła jego matka. I to jest kara, no nie może być na pogrzebie. Ale to jest tortura, która się obraca przeciwko nam. I to bym za chwilę chciał do tego wrócić, że my się naprawdę nad tym człowiekiem znęcamy.
Ale można powiedzieć, dobrze, to jest zbrodniarz. No i należy mu się kara.
No w pełni szanuję taki głos. Jeżeli byłbym ojcem dziecka, które zostało zamordowane, no to ja oczywiście, że się tego bym domagał. Nie chrześcijańsko, ale moja furia była znacznie większa niż moja wiara. Ale spójrzmy jednak na społeczeństwo. My liczymy na to, że jak jest kara, ten człowiek będzie lepszy kiedyś. Jest więzienie, które ma mnie naprawić. Idealnie byłoby, gdybym ja tym, którym wyrządziłem krzywdę, odpłacił. Ale społeczeństwo tak naprawdę chce, żebyśmy wychodząc z więzienia byli lepszymi ludźmi. A jak człowiek opuszcza torturę, on wie, że się na nim mszczono. I że to jest szybka decyzja administracyjna. A w ogóle więzienia w Polsce no, nie są nastawione, szanuję specjalistów, którzy tam pracują, ale ten system nie jest ustawiony na rehabilitację społeczną. On odziera z godności, z jestestwa, więc system się na nich mści, on nie naprawia ludzi.
Tortura po prostu.
To jest tortura, a jednak to miłosierdzie wymaga pochylenia się nad zbrodniarzem i próbą odseparowania go od społeczeństwa, ale pracy z nim, żeby w tym społeczeństwie więziennym on przynajmniej był lepszym człowiekiem.
Może wróćmy na ten, głupio mi się powiedziało, ale wróćmy na Titanica, Góra Lodowa i my robimy sobie selfie. Samo słowo selfie jest znaczące, prawda? To media społecznościowe, a tu selfie, sprzeczność. Media społecznościowe są społecznościowe? Pan tak nie uważa?
Nie. Nazwanie mediami społecznościowymi jest absolutnym sukcesem marketingowym. To jest jak nazwanie armii pro-life. Krzesło elektryczne jako wygodny mebel. Humanitarna śmierć, czyli że kogoś można humanitarnie zabić. To jest humanitarna śmierć przez media społecznościowe.
Ale aż tak?
One nie są nastawione na tworzenie relacji. W swoim założeniu. My teraz sobie patrzymy w oczy. Media społecznościowe, gdybym miał tutaj telefon, to bym patrzył w telefon. Względnie uruchomił aplikację, jestem w, nie wiem, restauracji z Brzoza, z taguję pana redaktora w obliczu wyzwania i podekscytowany na przykład. Ale my właśnie przestajemy rozmawiać, ja się koncentruję na telefonie. Mówię innym ludziom, których tutaj nie ma, że jestem z panem redaktorem. Ale nie jestem z panem redaktorem.
Mówię o sobie.
Mówię o sobie, jaki jestem wspaniały, jaki jestem mądry. Pana redaktora potrzebuję dla swojego tła, jaki jestem wspaniały. To jest bardzo egocentryczne, egotystyczne też... narcystyczne. Zauważmy paradoksy. Ludzie sobie składają życzenia własnym dzieciom. Mam córki, nigdy im nie złożyłem życzeń.
Wpisując na Instagram czy
tak,
na coś.
Tak, że wpisuję, kochana córeczko, urodziłaś się tego dnia, jestem przeszczęśliwym tatą. Czyli mówię tysiącom, gdybym miał tysiące obserwujących. Zobaczcie, jaki jestem fajny ojciec. Możecie mi zazdrościć. I być może ta osoba, która pisze te życzenia, też robi to prywatnie. Ale... jakoś dzisiaj mi się chrześcijańskie korzenie włączają.
Właśnie słyszę.
Że
chyba nic złego akurat.
W Biblii jest. Nawet jak ktoś jest niewierzący, to potraktujmy to jednak jako pewną filozoficzną przygodę, że Bóg mówi, że kiedy się do mnie modlisz, to zamknij się w izbie, bądź ze mną. Nie rób tego przed ludźmi, bo wtedy robisz to dla ludzi. Czyli jak leżysz krzyżem w świątyni, to leżysz dla ludzi, a nie dla mnie. Bądź ze mną. No ta świątynia to są media społecznościowe. Paradoksy są takie, że ja sobie robię zdjęcie właśnie selfie, ale ja zawsze jestem na pierwszym miejscu. Gdyby to były media społecznościowe, to odwrócę ekran, żeby pokazać ludzi, z którymi jestem. Czyli ja robiąc zdjęcie pokazuję, zobaczcie, jakich fajnych ludzi poznałem, jaki jestem szczęśliwy. Ale ja odwracam tak, że ja mam być na pierwszym miejscu. Ja potrzebuję tła tych ludzi. To jest jeden aspekt, a drugi jest taki, że pan to przeczyta, polajkuje, ale my nie stworzyliśmy relacji, my nie porozmawialiśmy, nie napisaliśmy listu do siebie. Ja stworzyłem ułudę, że ja jestem wspaniały, że mam wspaniałą rodzinę, że jestem wspaniale zakochany, nie piszę o swoich porażkach i co pewien czas lubię sobie zobaczyć, ile mam serduszek. Też przecież to wpadam, że się cieszę, ile mam odsłon, albo że mi przybyło followersów. Jesteśmy właśnie tymi, którzy leją tę wódkę na Titaniku, mówiąc, wszystko jest dobrze, wszystko będzie dobrze.
Pod kontrolą potrafimy pić i kontrolować to picie, tak?
A to jest choroba, to jest właśnie to, co przejmuje nad nami kontrolę. Ale nawet spójrzmy na to, co się wydarzyło podczas pandemii COVID. Posadziliśmy nasze dzieci przed komputerami i mówiliśmy im, tak jakby wódkę im lejąc, tylko nie pij za dużo. Musiały siedzieć przed ekranem. I my umywaliśmy ręce. Wszyscy jako dorośli, żeśmy uważali, że one grzecznie siedzą tylko w szkole.
Odwołując się do tego obrazu Góry Lodowej, Titanica, i do pańskiego określenia.
Społeczna epoka lodowcowa.
Właśnie tak.
Sięgnę do metafory globalnego ocieplenia. Już krzyczymy. No, część ludzi tego nie uznaje, no ale jest globalne ocieplenie, które no, jak nic nie zrobimy, to zabije nasze dzieci i wnuki. W dużej mierze. Tutaj jest globalna społeczna epoka lodowcowa, że jak nic nie zrobimy, a robimy dużo, żeby ona była. Projektujemy media społecznościowe, uczymy dzieci mediów społecznościowych. To zabije nas samotność. A jak uczymy dzieci? Kiedyś jak pchałem wózek i moje dziecko, mam dwie córki, was pozdrawiam, jak marudziłyście, to wam dawałem klucze, dzwoniłem kluczami. Dawałem wam piszczącą zabawkę. Dużo lepiej działa, jak dam telefon. Najlepszy uspokajacz dzieci. Dziecko dostaje pierwszy telefon, jak ma kilka lat, ale przez cały czas widzi ten telefon. Widzi mnie non-stop w telefonie. Zobaczmy nas na ulicy. Idziemy z dzieckiem, trzymamy je za rękę, on idzie z przedszkola i sobie patrzy na niebo, bo jeszcze nie ma telefonu, ale my jesteśmy w tym telefonie. Projektujemy dla naszych dzieci narzędzie, o które one nie prosiły. To jest ten Titanic, że jeszcze podnosimy nasze dzieci i mówimy, zobacz, jaka ta góra jest wspaniała, ona cię ukoi. Lejemy tę wódkę, mówiąc tylko pij ostrożnie. I mówimy, wszystko będzie dobrze, ale nie będzie dobrze. Vivek Murthy, medycyna, badania z więzień pokazują, że samotność zabija media społecznościowe. Nie domagamy się zmiany regulacji, jak to miało miejsce w przypadku alkoholu, narkotyków, porno, czyli znamy te zagrożenia i staramy się zbudować pewne zabezpieczenia, to tutaj się nie domagamy żadnych zabezpieczeń.
A co powinniśmy zrobić? Jakie to powinno być zabezpieczenia?
Powiem, jakie są pomysły. Na przykład, że rodzic ma pełen dostęp do telefonu swojego dziecka, co ogląda i co pisze. No ale zauważmy, że tutaj łamiemy prywatność.
No poza tym sami jesteśmy często uzależnieni, no i co z tego?
Czyli tak? My sobie pooglądamy hate speech, ale dzieciom powiemy, żeby nie czytały hate speech i mamy wrażenie, że jest wszystko dobrze. Albo co więcej, ja napiszę coś wulgarnego czy przykrego komuś, ale dziecku powie, nie wolno tego robić.
Czyli pomysł słaby, ten odpada.
No, teraz mówię z głowy, jako psycholog, a tutaj drugie P to jest prawo. Bardzo silne regulacje. Zobaczmy na przykładzie, niech będzie branży tytoniowej. Musisz napisać na pudełku, że to jest szkodliwe. Nie możesz tego sprzedawać osobie poniżej 18 roku życia. Jeżeli cię na tym przyłapiemy, zapłacisz karę.
Zakaz palenia w knajpach.
Zakaz palenia w knajpach. Ludzie, którzy umarli od papierosów, ich rodziny pozwały firmy tytoniowe. Żadna firma tytoniowa teraz nie powie, że to jest prospołeczna, fajna, miła rzecz, bo palimy w grupie. Regulacje prawne, bym podsumował.
No właśnie, czy to się da zrobić? Te media społecznościowe też robią coś dobrego jednak. To nie samo zło.
Robią, prawda? Oczywiście.
No i co?
Na przykład, żeby firmy pokazywały, tylko zaznaczam, że nie jestem prawnikiem, więc nie wiem, jak to tak, ująć w literę prawa. Dane, które mają, czyli każda firma musi patrzeć, czy ich aplikacja nie prowadzi do negatywnych skutków psychologiczno-psychiatrycznych dla użytkowników. A muszę to raportować. Jestem prześwietlany przez audytorów, czy nie projektuję tej aplikacji po to, żeby uzależniać użytkownika. Metaforą, która mi chodzi po głowie, to są fora internetowe. Pasjonaci drzewa brzoza, niech będzie. Patrzę za okna. Robimy forum i się wymieniamy. Gdzie są brzozy w Warszawie? Składamy sobie życzenia, tworzymy sobie kalendarz co roku z brzozami najładniejszymi. W zamyśle to było społeczne, czyli że ludzie się spotykają i czymś wymieniają, czy nawet się zdrowo pokłócą. To nie jest zaprojektowane, żeby był hate speech, mowa nienawiści, żebyśmy się uzależniali ani od brzus, ani od tego forum. No to media społecznościowe poszły dalej, to przestało tworzyć relacje. Tutaj jesteśmy atomizowani, tutaj nie ma komunikacji odwzajemnionej, więc żeby twórca tej aplikacji musiał raportować, co wie na temat swoich użytkowników, czy im się krzywda nie dzieje. No i wiemy, że z tym jest marnie, no bo nie ma żadnego mechanizmu, żeby zmusić, no a żadna firma nie będzie raportować na temat swojego produktu, że on jest szkodliwy, póki nie musi tego robić. Zobaczmy, jaki jest larum, że trzeba etykiety na produktach spożywczych, żeby na przykład to było wprost napisane, że tam jest sam cukier. Albo produkty paramedyczne. No niby medyczne, ale żeby one były wyjęte z regulacji medycznych.
Ale tam nie tylko jest cukier, odnosząc się do tej analogii. No nie tylko. Tam są też ludzie, którzy obserwują brzozy i wymieniają się.
No tak, no ale jak pomyślimy o chipsach, no to chips jest zaprojektowany. Jest taka cała dziedzina, kilka dziedzin. One są projektowane od już opakowania, żeby one były bardziej, po angielsku to jest appealing, takie odwołujące się do naszych preferencji. Bardzo ciężko przestać jeść chipsy. One wartości zdrowotnych nie mają prawie żadnych. Sól może być w czymś przydatna. ale no, one służą z przyjemności, kropka. Jak zmienimy opakowania, wprowadzimy regulację, że to opakowanie ma inaczej wyglądać, że tam powinny być pewne informacje umieszczone, to człowiek sięgający tak jakby po tytoń jest bardziej tego świadomy. No to zobaczmy, że koncerny mediów społecznościowych nie raportują żadnych takich rzeczy. A wygląda na to, że technologia idzie tak do przodu, że każda z nas może zrobić taki test, że technologia już wie, kiedy my tracimy koncentrację. Zauważcie Państwo, że jak czytacie swoją ulubioną stronę internetową, jakąś informacyjną, w miarę dużą, bo wtedy są duże pieniądze, żeby budować ten serwis, jeżeli wykonacie Państwo ruch myszką w kierunku zamknięcia okna, najczęściej mrugnie takie okienko, no zostań z nami, zobacz, tu jest jeszcze ciekawy artykuł. Czyli po naszych ruchach myszką da się poinformować ten koncern, że traca uwagę, chce odejść. No to media społecznościowe zaproponują nam inny filmik, inny post, żebyśmy jeszcze trochę dłużej zostali. Dlaczego to jest tak niebezpieczne? I tutaj bym chciał spiąć w ogóle to z więzieniem, czyli taki Titanic, bo z Titanica też nie można odejść. Ja nie widzę innych ludzi, a jestem odcięty od bodźców innych. Regulacje muszą być takie, żeby to przestało być jak takie chipsy, bo to jest szalenie przyjemne. Ten świat jest piękniejszy niż ta brzoza. Na Instagramie zobaczę ładniej sfotografowaną brzozę niż teraz widzę.
Wie pan, ale pytanie, ale samo ograniczenie nie zadziała. Przyjmuje pan jako punkt odniesienia pewnik, że my nie chcemy tego zrobić.
No to jakiekolwiek samo ograniczenie nam nie wychodzi. Dbaj o sen, uprawiaj sport. Medycyna nam mówi, co mamy robić, a my strasznie słabo to robimy. No, czasem trzeba nas do tego zmusić. Czyli na przykład, że się zmusza pracodawcę, żeby kupił lepsze krzesła, żeby kręgosłupy mniej siadały. To są ograniczenia, że pracodawca wie, że szkodzi. Na budowach musimy nosić kaski. No nikt ich nie lubi nosić, głowa się poci. To jest nieestetyczne, ale chroni życie. Takie ograniczenia musimy żądać od ustawodawcy. Teraz czarno widzę, bo kampanie wyborcze odbywają się przez media społecznościowe. To jeżeli ja bym kandydował, nie zamierzam. Niech będą wybory prezydenckie, że Kulesza przyjdzie i zlikwiduje wszechobecną władzę mediów społecznościowych. To jak ja ogłoszę, że ja to zrobię, to media społecznościowe wytną mnie z algorytmów. Ja nie będę promowany. No więc ja nie będę tego mówił. Media społecznościowe mają władzę nieprawdopodobną nad nami, nad naszą uwagą, nad naszymi relacjami, ale też liczbę danych, które o nas mają, są nieprawdopodobne. I gdyby one służyły tylko dobru, to bym się nie odzywał, tylko że służą też złym rzeczom.
Służą i temu. No to jak to rozdzielić? To nie tylko są chipsy i cukier, o tym próbowałem powiedzieć.
To może taka metafora, co można by zrobić. Kierowca w Europie ma tachograf. Nie może prowadzić samochodu więcej niż. Choćby powiedział, ale ja mógłbym więcej. Ja się znam, 40 lat jestem kierowcą. No dobra, być może ty jesteś, ale drugi nie jest. Obaj musicie mieć pauzę, kropka, bo was namierzymy. Bo ktoś kiedyś zasiądzie za kierownicą i mnie rozjedzie. Albo ja kogoś rozjadę. Nie mogę sobie tak ufać i ufać innym. Czyli takie tachografy w naszych telefonach czy komputerach.
To jest wróg publiczny numer jeden, tak? Media tak zwane, jak rozumiem, społecznościowe.
I tych wrogów jest więcej, antagonizowanie i tak dalej, no ale zobaczmy, ile jest nienawiści. W medium społecznościowym, jak Twitter obecnie zwanym X, no przecież bardziej retweetowane są posty nacechowane negatywnymi treściami. Mój serdeczny przyjaciel kiedyś mi dał taki przykład. Wyobraź sobie, że wychodzisz ze spotkania z panem redaktorem, ja teraz zmienię który kontekst, i napiszę na Twitterze: nie uwierzysz, co robiłem przez 2 godziny z redaktorem Bukańskim.
Tylko, żeby plotek nie było.
Ale to właśnie to, nie? Potem jest tekst: miałem bardzo miłą rozmowę, wiele się nauczyłem. A jakbym zamienił kolejność, miałem 2-godzinną przemiłą rozmowę. Ale retweetowane jest to, że chamstwo, skandal, zaora.
No tak, 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 tak. Nie gryzł się w język i tak dalej. Tak.
Wreszcie staliśmy z kolan. Media społecznościowe żyją z naszych oczu, czyli z naszej uwagi, z naszych kciuków, że coś lajkujemy, szerujemy, przekazujemy dalej. No to też to ograniczyć. A czemu nie wyłączyć lajków? Odsłon. Albo, że nie widać, ilu mam znajomych i nie widzę u innych tego. Były takie dyskusje, ja sam byłem zaangażowany w jakieś fora i to były bardzo mądre dyskusje. Wyłączmy, ile kto ma postów. Znam Piotra, który pisze i go lubię, bo mądre rzeczy pisze, bo pisze głupio, to go unikam. Ale na przykład nie ocenia się, ty masz dopiero 5 postów, to się nie odzywaj, że my jednak liczymy się nawzajem, to przestańmy się liczyć. Gwiazdka nadziei. Ja jestem dobrej myśli, jak do tej pory udało nam się samo ograniczyć, co zajmuje nam naście czy kilkadziesiąt lat. Tutaj też uważam, że nam się to uda, na przykład jak ograniczamy swój język nienawiści. Część z nas bardzo tego pilnuje. Pamiętam 30 lat temu kawały, które opowiadałem albo słyszałem.
Prawda, to się zmieniło.
Kiedyś byliśmy dużo bardziej agresywni na drogach. Jest obowiązek jazdy na suwak. To naprawdę nas zmieniło. 30 lat temu, chyba 30 lat temu prawo jazdy zrobiono prawie... To było wciskanie się, taki samiec, żeby kogoś nie wpuścić. A teraz dziękujemy sobie. Ja dziękuję komuś, że mnie przepuścił, a ktoś mi odmachuje, nie ma sprawy. Czyli my jesteśmy w stanie się samoograniczyć. Przestaliśmy tak szybko jeździć, zaczęliśmy być uprzejmi dla siebie.
Ale muszą być ograniczenia te od góry, nie tylko od dołu, tak? Tak.
Ale te ograniczenia odgórne nas tak zmieniają, że my już nawet o nich nie pamiętamy. I to może być pozytywne. To jak powstało metro warszawskie. Na początku metra warszawskiego był ogromny problem z jazdą na schodach ruchomych, bo ci, którzy się spieszyli, nie mogli przejść, a ci, którzy się nie spieszyli, chcieli w spokoju sobie pogadać na tych schodach. To bardzo prosta zasada. Nie spieszysz się, przejdź na prawo. Spieszysz się, idź lewą stroną i żyjemy ze sobą. Ja nie pamiętam już, czy była jakaś kampania społeczna, czy nie, ale wszyscy tego przestrzegamy. I jesteśmy dzięki temu do tych wszystkich anonimowych ludzi uprzejmi nawzajem.
No właśnie, nie wystarczy samo ograniczenie, tylko muszą być jakieś odgórne ograniczenie, prawo, przepisy i tak dalej.
No to jazda na suwak. Jazda na suwak, czyli na przykład, że producenci muszą raportować, muszą zareagować, kiedy to jest zgłoszone, jak w spółce akcyjnej, że to jest raportowane. Oczywiście, że firmy farmaceutyczne, nie będzie przykład prawa farmaceutycznego, że one... Mają różne rzeczy za uszami, ale jednak jest ogromna restrykcja. No i przez to, że muszą raportować różne rzeczy, to firmy nawzajem patrzą sobie na ręce, bo jak przyłapią konkurencję i ich zgłoszą gdzieś, no to oni mają przekichane na lata.
To może Titanic nie utonie jednak?
No to jest moje takie wezwanie, call to action, takie wołanie. Nie ja jako pierwszy, ja jestem zainspirowany. Wybitny psycholog Cacioppo, on ma wystąpienie na TEDzie, to państwo zachęcam.
TED.
Teresa Edward Daniel.
Ideę warte rozpropagowania pod tytuł.
Tak.
Szerzenia.
Tak, szerzenia wiedzy. I Cacioppo, to jest jeden z bardzo znanych psychologów społecznych. On napisał książkę Samotność. Potem wystąpił na TEDzie i mówił o zagrożeniu samotnością. Wcześniej Filip Zimbardo, słynny z badań nad psychologią zła, ale on napisał o samotności. No inny tytuł dał. Nieśmiałość. Odkrył, kiedy już był bardzo znany psychologiem i mógł spokojnie już tylko odcinać kupony, on odkrył, że wielu studentów mówi, zdarza mi się w moim życiu, że przez samotność wycofuję się z rzeczy, zachowań, relacji i na tym tracę. Chciałbym być bardziej śmiały. Czyli to jest też rozmowa o antysamotności i Zimbardo robił pewne symulacje, ćwiczenia, żeby ośmielić ludzi, żeby wychodzili do ludzi bardziej, bo sami zgłaszają, że mają z tym problem i im z tym źle. Czyli psychologia społeczna już od dawna mówi o samotności. Jak sobie spojrzymy na wystąpienie, znowu mówimy teraz w radio, ale włączmy trochę telewizję, jest Waldinger. Najczęściej się to pisze, najdłuższe badania szczęścia. To jest zły tytuł, ale można wygooglać, znowu telewizja TED. Waldinger jest psychiatrą, chyba też z Harvardu właśnie. Badano, co wydłuża ludziom życie. I badano przez całe ich życie. Ani pieniądze, ani władza, a pieniądze mogłyby dawać długie życie, bo dobrą medycynę. Wydłuża życie tylko jeden czynnik, dobre bycie bliskie z innymi ludźmi. Czyli to, co Jezus mówi, bądź blisko z innymi ludźmi, miłuj ludzi. On nawet nie mówi o miłości romantycznej, po prostu miłuj ludzi. Jak przeczytamy w Biblii wreszcie, bo to jest ten call to action, piękny fragment, który często się czyta na ślubach, że miłość nie jest wredna. Znaczy, ja teraz już mówię współczesnym językiem, ona nie zazdrości i tak dalej. Podstawnym pod miłość przyjaźń albo w ogóle relacje z ludźmi. To mówimy od tysięcy lat, że najważniejsze jest dobro, ale dobro ukierunkowane na ludzi. Wtedy jest zbawienie, jest szczęście i tak dalej. Czyli ten call to action jest od dawna, tylko my jakoś w ogóle się tym nie zajmujemy. Oczywiście, że segregacja śmieci jest ważna, bo jak tego nie zrobimy, to unicestwimy ziemię, ale już coś z tym robimy. To o samotności. Nie domagamy się zmiany prawa, korzystamy na potęgę z mediów społecznościowych, I co więcej, nie słuchamy wyników badań. Już są silne badania. Jest świetna książka, na razie angielska, myślę, że w Polsce też wyjdzie, Generations, o 5 generacjach Amerykanów, gdzie autorka pokazuje silne dane mówiące, że media społecznościowe nas niszczą. Czyli już mamy takie badania. Kaczopo jeszcze przed nią mówi, zacznijmy słuchać tych osób. Bo jeżeli nic nie zrobimy, to medycyna nam mówi, to jest ten nasz Titanic, krzyczymy cała naprzód, widzimy tę lodową górę.
I będziemy żyć 130 lat. Pewnie.
Samotności. 100 lat samotności.
Ojej, piękna książka, ale...
Może być...
Ale lepiej nie przeżywać jej.
Wyciągnąć wnioski, przeprojektować nasze życie, bo nasze dzieci będą miały jeszcze trudniej, nasze wnuki, niż my. One się o to nie prosiły. Kropka.
To może ja teraz coś panu i państwu przeczytam, bo właśnie myślę, że to jest... No, bardzo chciałem o tym z kimś porozmawiać, a z kim miałbym rozmawiać, jak nie z panem. Opowieść o jeżozwierzach, opowiedziana przez Schopenhauera, wielkiego filozofa. Zimowy dzień, jeżozwierze tulą się do siebie, żeby się rozgrzać, a potem zaczynają odczuwać wbijanie się kolców, bo były zbyt mocno stłoczone. To się muszą odsunąć. Potem znowu jest im zimno i wtedy znowu się do siebie zbliżają. Ciekawe, że autor pisze popychane instynktem, a potem znowu się odsuwają, bo te kolce. I znowu tak, i tak. Opowieść o samotności i o bliskości, i o dystansie.
Wybitne, tak.
Tak? Mm. Ma to sens?
Tak, tak.
No więc tutaj...
Wspaniale, że pan to znalazł.
A, no to się cieszę. No to jednak samotność też jest ważna, istotna, bo z tej rozmowy wynika, że samotność jest najgorsza, no, epidemia samotności. Samotność nas zabija, ale są różne samotności. Samotność chyba jest konieczna do życia też. Jakaś.
Samotność, a bycie samemu.
No właśnie.
Medytacja, patrzenie na brzozę, chodzenie po górach samemu czy samej, to oczywiście nie szkodzi.
Nie szkodzi, ale...
Pamiętam słowa podróżnika, który wyjechał na Alaskę, zginął tragicznie, bo pomylił jagody, się zatruł. I odnaleziono jego pamiętnik. To jedno z ostatnich zdań brzmiało, że największe piękno, jeżeli nie można go dzielić z innym człowiekiem, to piękno jest mi zabierane, bo jestem sam. Dzielę się z innymi ludźmi. Opowiem im książkę, którą przeczytałem. Opowiem, jakie piękne góry widziałem. Były badania nad tym, co rodzi szczęście. Szczęście jako well-being, dobrostan. Mhm. Testowano 5 podstawowych. W uproszczeniu zróbmy 4. Medytacja, uprawianie sportu, kontakt z naturą i bycie z innymi ludźmi. To jest 4. To się okazuje, że tylko bycie z innymi ludźmi podnosi naszą satysfakcję z życia. I ktoś powie, no zaraz, ale ja medytuję i mi to dobrze robi. Ja uprawiam sport i mi to dobrze robi. Jak chodzę, spaceruję po lesie, mi to dobrze robi. Psychologia mówi, no i też masz rację. Tylko, że zauważ, że często to robisz z innymi ludźmi. A po drugie, jak robisz sam, to się tym dzielisz. Piszesz na forum, jaką piękną brzozę widziałem na spacerze. Czyli ciężko jest znaleźć badania, że samotność rodzi nam długofalowe zyski, ale bycie samemu, no trzeba mieć czas dla samego siebie. No.
Jest taki filozof Heschel, tak pisze, nikt nie będzie żył moim życiem dla mnie, nikt nie będzie myślał moimi myślami dla mnie, czy też śnił moimi snami.
Ale następnie to publicznie napisał i ktoś żyje jego myślami.
No to prawda. Mhm.
Pewnie, że niezależność jest ważna, ale konformizm też wskazany, normy społeczne, ale nikt nie będzie żył moimi, ale właśnie to napisał i powiedział innym, żyjcie moimi.
No tak. Trzeba ten świat jakoś przeprogramować, zmienić świat, prawda, żeby ta epidemia samotności, żeby jakoś ją uleczyć, jeśli to jest możliwe.
Chcesz zmiany, zacznij od siebie. Samoograniczenie, ale też aktywne robienie różnych rzeczy. Wymienię tylko kilka rzeczy. Ich jest na pewno dużo więcej, więc jak to mówi mój przyjaciel z biodra strzelając. Bądź uprzejmy dla innych ludzi. Olga Białobrzeska, przecież uczestniczka pana podcastu.
Tak, byłam naszym gościem.
Uprzejmość zmienia ludzi. My myślimy, że jak powiem coś miłego panu redaktorowi, to panu się miło zrobi. Ale to mnie też zmienia. Ja właśnie poświęciłem uwagę panu. Ta codzienna uprzejmość, że powiem innym osobom, to jest ćwiczenie, czasem studentom czy na szkoleniach je zadaję. przez 2 czy 3 tygodnie powiedz dwóm obcym osobom coś miłego. Ja wtedy nie patrzę w telefon. Ja kieruję uwagę, moje gałki oczne i mózg, który za nimi, mam nadzieję, stoi, na innego człowieka. Mówię mu, co o nim myślę, i to jest coś miłego, a nie piszę coś wrednego komuś. Kiedyś takiej pani powiedziałem w ramach tego ćwiczenia, pani ma czyste buty, ja mam strasznie brudne. To jest jednak miłe, ktoś ma czyste buty. To nie zależy od pieniędzy, tylko od uważności. Albo wie pani co, w kiosku taki ma pani wspaniały uśmiech. Pani nie musiała, ale się pani do mnie uśmiechnęła.
Ale tak mówi ludziom, tak?
Tak.
Miłych rzeczy powiedział, że aż mi mówi, że się nie rewanżuje odpowiednio, ale jestem zasłuchany.
Jak kończyliśmy ostatni podcast, ale żeby mówić uczciwe rzeczy, bo to nie chodzi, że zmyślam, tylko zmuś się do tego, żeby zobaczyć dobro, które jest. Odejdź od Twittera, który przede wszystkim szczuje, ale to ja szczuję, Twitter to przekazuje dalej. Ćwiczenie Everyday Kindness. Są takie ćwiczenia...
Czyli codziennej uprzejmości.
Codziennej uprzejmości, co zmienia ludzi, ale też człowieka, który to robi, mnie samego to zmienia. Ćwiczenia z psychologii pozytywnej. John Mordechai Gottman, kiedyś przetłumaczyłem jego grę Magiczne 5 godzin, można sobie to wygooglać. Czyli na przykład z bliskimi osobami, z którymi mieszkam, z przyjaciółmi, z dziećmi, z partnerem romantycznym. Znajdź 5 minut rano na porozmawianie.
5 minut czy 5 godzin?
5 minut. To się sumuje do 5 godzin.
Aha, rozumiem.
5 minut rano miłej rozmowy. Kiedyś to robiliśmy na potęgę. Z naszym dzieckiem, z naszym partnerem, z naszym rodzicem rozmawialiśmy. Wróć do tego. Znajdź czas na everyday kindness. Powiedz, za co kochasz, szanujesz, za co dziękujesz. Ja się koncentruję na tym, ile od tej osoby dostaję. Znajdź czas na fizyczny kontakt, na podanie ręki, pogłaskanie czy przytulenie. Pójdź na randkę 2 godziny. No i wtedy jestem pytany, czy pójście do kina się liczy. Nie, nie liczy się, bo ja wtedy patrzę na ekran, tak jakbym media społecznościowe. 2 godziny musicie porozmawiać.
Zależy, po co się chodzi do kina, wie pan, różnie to.
Oczywiście, oczywiście.
No przecież wiemy.
Więc te 5 godzin to się sumuje w ciągu tygodnia. To jest umowne, nikt nie siedzi ze stoperem.
5 godzin w ciągu tygodnia.
5 godzin w tygodniu wykonywać te ćwiczenia, to się sumuje do 5 godzin. Czyli są takie rozwiązania i to jest w myśl, właśnie chcesz zmiany, zacznij od siebie. Nie pisz strasznych rzeczy, nie szczuj na ludzi, zaprotestuj przeciwko mowie nienawiści, ale tę mowę nienawiści my do... Nie będę przeklinał.
Tak. Dobrze się
robimy. Przy Dworcu Wschodnim są słowa Karskiego. Kto milczy, ten przyzwala. Jeżeli ja nie protestuję, u mnie na drzwiach w gabinecie flaga ukraińska wisi i ktoś namalował swastykę. Ja przeciwko temu protestuję. Tego człowieka zatrzymałem za to. Jak milczę, jak przymknę oko, to jest pierwszy krok, że ja sam zacznę to robić. To są małe rzeczy.
Jakaś transmisja następuje.
Ale jak sobie dziękujemy za... Jak pan mnie wpuści w korku, jadąc samochodem, no to my właśnie takie krótkie, w psychologii nudge, szturchnięcia, mamy dobrych relacji. Coś miłego powiedziałem, ktoś mi powiedział coś miłego, ktoś nie naskoczył na mnie, nie skrytykował, albo coś napisał niekrzywdzącego na mój temat. To są te rzeczy, które tworzą relacje, czyli medium społecznościowe, jeżeli będzie służyć naprawdę do tworzenia relacji, czyli ta metafora forum, to możemy wszyscy robić. Wykorzystajmy, przecież na Facebooku oczywiście, że są grupy. I to jest właśnie fajne, że ludzie piszą wspólnie na jakiś temat, więc ja sobie będę postował swoje ładne zdjęcia z brzozą i mówiąc, że to jest moja brzoza i ona jest ładniejsza niż twoja. Ale równolegle stowarzyszę się z ludźmi, zbuduję jakąś wspólnotę, ale nie opartą na nienawiści.
Pan mówi o treningu, praktykowaniu.
Tak, no ale to jest jak mycie zębów. Nikt nie lubi mycia zębów. Mój tato mawiał, w tenisie najbardziej lubię brać prysznic, być po, bo to jest to miłe, czyli no musimy wykonać wysiłek, żeby potem nam było miło. Wykonać wysiłek wobec naszych dzieci, żeby one miały lepszy świat. No my pamiętamy czasy bez komórki, no ale sami teraz w nie wsiąknęliśmy. My jesteśmy leniwi. Inaczej, nie chcę kogoś obrażać. Ja jestem leniwy. Gdyby ktoś mi zaprojektował zęby sztuczne, że nie muszę ich myć, to oczywiście, żebym je chciał. Ale na razie mam żywe zęby, więc je myję. Myjmy zęby społeczne, ale właśnie róbmy
myjmy
je.
Zęby społeczne, tak pan powiedział? Tak. Pięknie. Tak.
Czyli ja wolałbym nie podchodzić do innej osoby obcej. No przecież to jest trudne. Kulesza, co ty mówisz? Ale jak już podejdę, powiem, to jest miłe, ale to jest tak samo jak z myciem zębów. No muszę poświęcić ten czas na wykonanie tych gestów albo niewykonywanie negatywnych gestów. Inwestowanie w mediach społecznościowych do budowania relacji. To napiszmy na Instagramie komuś, że ładnie wygląda. Albo, że dziękuję za podcast, albo, że dziękuję, że ktoś w ogóle tworzy podcasty. Dlaczego mam tego nie napisać? Dużo bardziej klikalne są negatywne rzeczy, ale czemu mam nie napisać czegoś miłego? Jak nas policjant zatrzyma do kontroli, powiedzmy mu, że miło z nami porozmawiał. Człowiek jak dostanie od nas tego nadża, że mu miło coś powiedziałem, ja zauważam, że są też mili policjanci, a nie tylko, że narzekam na niemiłych. To jest ten mały krok do tworzenia relacji. Na medium społecznościowym napiszmy, że był jakiś strasznie miły lekarz. Strasznie to już jest złe słowo, bardzo miły lekarz.
Prawda, że trudne? Tak. Ale to się jednak, ja myślę, że to się dzieje. Ja jestem dobrej myśli. Mamy taką potrzebę. Teraz to już jest dorosły człowiek, ale jak był chłopcem, to potrafił powiedzieć i tak z serca to robił w tramwaju do jakiejś pani. Jaka pani jest piękna. Mhm. Miał tam 4 czy 5 lat i te panie się rozpływały. Bardzo tego potrzebujemy, ale też ten mówiący tego potrzebuje, prawda?
Tak. W niesieniu pomocy jest miłe niesienie pomocy.
No właśnie, czy to nie jest tak z treningiem, że prysznic jest miły, tylko sam trening bywa miły.
Wszystko jedno, czy myślimy, czy on jest miły, czy nie, trenujmy się społecznie, to te media nas nie zabiją. Też spójrzmy na to tak już czysto pragmatycznie, kapitalistycznie. Firmy, media społecznościowe, jak zauważą, że nas pociąga tworzenie relacji, odchodzenie od mowy nienawiści, to one też się zmienią. Bo one są dostarczycielem tego, co sprzedają. A jak się przestanie sprzedawać coś, co jest negatywne, a samotność jest negatywna, to będą bardziej prospołeczne. Wtedy naprawdę będą mediami społecznościowymi. Dobra, Kulesza, powiedz sobie.
Tak.
Masz niskie instynkty czasem. Tak, zobaczyć, jak się ludzie tak pokłócą. Że ty lubisz na to popatrzeć. No to jak to uznam, to może nie będę się domagał, żeby to było tak często. Zauważmy, śledząc teraz media, jak marszałek Hołownia ostro zareagował, że tak właśnie cięta riposta. Ale na przykład, a sobie wyślimy, jak miło komuś powiedział, że on się z szacunkiem zwraca. Niech to też będzie post, że mówi panie pośle, a nie mówi te Kulesza.
On reaguje bardzo asertywnie, on nie reaguje agresywnie. No właśnie, to jest ta zmiana.
Tylko chodzi mi o to, że my zróbmy to ćwiczenie. Ja je zrobiłem przed wyjściem Hołownia. Piszmy, jakie są tytuły, to one są na ogół negatywne. Znaczy, że zaorał.
Tak.
Ale nie ma w tytule, jak miło powiedział. Piszący wie, że to zwrócił uwagę. No to zauważmy też, że politycy są czasem dla siebie bardzo mili. A nie tylko, że grają
ale
na antagonizm.
Ale teraz to pan poważnie mówi, bo ostatnio nie zauważyłem, żeby byli dla
siebie. Ale no właśnie, jak pan marszałek Hołownia, no właśnie mówi bardzo grzecznie, panie pośle, zawsze.
Albo, tak, to prawda.
Zauważmy to, że można nie chcieć zaorać kogoś. Albo zaorać, jeżeli już to trochę mniej. Albo intelektualnie, żeby obrazić, to też trzeba umieć. On mógłby oczywiście, że agresywnie odpowiedzieć, ale też zauważmy pracę polityków, że nie wiem, powstaje jakaś koalicja na przykład. Wszystko jedno z której strony te koalicje powstają. Ale że miło, że się ludzie dogadali, że mają jakąś wspólną ideę, jeżeli ją mają. Jeżeli politycy, których wybieramy, też będą wiedzieli, że my się tego domagamy, to oni są też usługodawcami. Na tym polega demokracja. Wybieramy naszych reprezentantów. Jak się będziemy domagać współpracy, to ta współpraca będzie. A nie, że będę klikał, serduszkował post, który jest chamski, albo wulgarny, albo obrażający, szowinistyczny. Będę lajkował, serduszkował to, co jest miłe.
No tak. Jakby nawiązać do tego, co Marian Turski, miałem zaszczyt z nim rozmawiać, powiedział w tej wielkiej mowie, 11, nie bądź obojętny, no to jest warunek jednak, bez tego się nie uda.
No i to zerowe, czyli Jezus mówiący, miłujcie się. Mhm. Nie, żebym stawiał równość między Jezusem, przepraszam, jeżeli kogoś bym uraził, ale to jednak są proste reguły. Mhm. Okej, po wysłuchaniu tego podcastu zadzwoń do przyjaciela. Dawno nie mieliście kontaktu. Na bank. Ten człowiek nie będzie obrażony. Może być zdziwiony, że dzwonisz. Zadzwoń, zapytaj. Cześć, co słychać? Umówcie się, ale nie mówcie, że dobra, musimy się spotkać. Wyciągnij kalendarz i się umów. No właśnie, nie siedzisz w telefonie wtedy, w mediach społecznościowych, bo siedzisz z tym człowiekiem. Sięgnij do swoich relacji, które każdy czy każda z nas ma, że nasi przyjaciele gdzieś żyją, gdzieś są. Straciliśmy kontakt. Jeżeli nie rozstaliśmy się w gniewie, to by zakończyło przyjaźń. To jest ćwiczenie bardzo proste. Jednocześnie trudne. To jest ten tenis, że fajnie jest potem wziąć prysznic. Dziwnie tak zadzwonić, ale po spotkaniu nam będzie na pewno, no może 90% niech będzie, mile, że to było fajnie się znowu spotkać. Nie pisz do tego człowieka, chyba że list napiszesz, ale nie pisz pod zdjęciem fajnie wyglądasz. Zadzwoń, powiedz, że fajnie wyglądasz. Ćwiczenie, które już teraz możemy wszyscy i wszystkie wykonać.
Bardzo panu dziękuję, panie profesorze. One and Only Wojciech Kulesza. Naprawdę to ogromna przyjemność. Dziękuję panu serdecznie.
Ja uprzejmie dziękuję.
Jak pan napisze tę książkę o miłości, to pan opowie jeszcze.
Tak, tak, tak.
No pan pisze.
Piszę, tylko właśnie
jako leniwy człowiek
odkryłem, że ja ją muszę przepisać, że trochę zaczynam wątpić, kiedy ją skończę. Że ją chcę napisać jako opowieść, a nie ex cathedra.
No niech pan pisze, bo nie możemy się doczekać.
A to ja dziękuję.
Dziękuję. Ach Boże. No to może zróbmy sobie to ćwiczenie, które zaproponował profesor Kulesza. Ale najpierw chciałbym powiedzieć, że w duchu tej naszej rozmowy już przeszliśmy wreszcie na te, już nie będziemy przy następnej okazji. Mam nadzieję, że to będzie ta opowieść o miłości. Mówić do siebie panie redaktorze i panie profesorze. No dobrze, ale zróbmy to ćwiczenie, które zaproponował profesor Wojciech Kulesza. Powiedzmy sobie coś miłego. Dobrze? Ja zaczynam. Miałem taką znajomą, która w bardzo oryginalny sposób posługiwała się polszczyzną i mówiła, ta moja szefowa to jest gigantyczna. No, to znaczy, że beznadziejna. Ale zdarzało jej się mówić miłe rzeczy. Na przykład, wiesz Darek, my to jesteśmy oryginał. To znaczy, że fajni. Proszę państwa, chciałbym państwu powiedzieć, że jesteście oryginał. Bardzo wam dziękuję za te spotkania, które już za nami. Zapraszam na te kolejne. Chciałbym podziękować wam wszystkim, a szczególnie patronkom i patronom, dzięki którym te wyprawy są możliwe. Spora lista zaległości. Bardzo przepraszam, od końca listopada te zaległości, więc chciałbym tym serdeczniej podziękować tym z państwa, którzy dołączyli. To są Paulina, Nina, Aneta, Asia, Anna, Renata, Agnieszka, Beata, Monika i panowie. Bartłomiej, Kamil, Daniel, Maciej, Tomasz, Adam, Lech, Andrzej, Jerzy, Dawid, Dorian. Bardzo dziękuję. No i zapraszam na Patronite, gdybyście państwo zechcieli wspierać K3. Najserdeczniej dziękuję Zofii Dzik i Monice Wejman. Aha, no oczywiście chciałbym także podziękować za odnowienie subskrypcji po przerwie. Dziękuję także najserdeczniej za przedłużenie subskrypcji bez przerwy. Bardzo dziękuję tym z państwa, którzy zechcieli podnieść próg wsparcia. Jestem bardzo wdzięczny państwu. Dziękuję. Chciałbym również prosić o oceny na Spotify. No najlepiej takie pięciogwiazdkowe. Bardzo dziękuję za te, które tam są. Jeszcze na koniec piosenka. Piękna piosenka grupy Morcziba. Widzimy się na szlaku na K3 za tydzień, prawda? Pozdrawiam i zapraszam. Dariusz Bugalski. Je m'en fous.
chauffe mon cœur. Au ciel de toutes les